Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Zgodnie z zapowiedzią, bardzo serdecznie witam wszystkich widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maria na rozmowach niedokończonych. Jak Państwo już dobrze wiecie, od właściwie przedwczorajszego dnia w Toruniu, w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, odbywa się następne forum polonijne. A więc mamy bogactwo wspaniałych naszych rodaków, którzy przybyli praktycznie z całego świata. Do naszego studia telewizyjnego, telewizji Trwam, poprosiliśmy tylko niektórych, ponieważ to studio nie byłoby w stanie, aby wszystkich zaprosić. Nawet gdybyśmy zaprosili, to nie starczyłoby czasu, aby każdy mógł zabrać głos. Pozwolicie Państwo, że teraz przedstawię uczestników dzisiejszych rozmów niedokończonych. Chcę najpierw powiedzieć, że to forum polonijne przede wszystkim organizuje Polskie Stowarzyszenie Morskie Gospodarcze imieniem Eugeniusza Kwiatkowskiego, a reprezentuje tutaj obecny pośród nas, dobrze Państwu znany, pan inżynier Zbigniew Wysocki. Serdecznie witamy.
Szczęść Boże Państwu.
Jest pośród nas ksiądz prałat Józef Aszkiełowicz, ksiądz dziekan Józef Aszkiełowicz, proboszcz parafii Mejsza Goła z Wileńszczyzny. Serdecznie.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Jest tuż obok zaraz pan Adam Gajkowski, prezes zarządu Stowarzyszenia Nasza Polonia.
Szczęść Boże.
Tuż obok mnie jest książę Jerzy Czartoryski, były prezes Ottawskiego Oddziału Kongresu Polonii Kanadyjskiej Kanada.
Niech będzie pochwalony.
Witamy serdecznie. I idziemy teraz z Kanady do Szwajcarii, a Szwajcarię i można powiedzieć tutaj Europę reprezentuje pan dr Andrzej Pazera.
Szczęść Boże Państwu.
Mamy tutaj jedyną kobietę, szczególnie musimy tutaj o nią dbać, a jest nią pani Alicja Binert, prezes Klubu Polskich Tradycji Narodowych w Grodnie oraz kierownik zespołu Grodzieńskie Słowiki.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I witamy pośród nas współzałożyciela pisma Egzorcystę, pana doktora Mariusza Błuchowiaka, który ma ogromne doświadczenie też w byciu za granicą, a więc zna Polonię. Wcześniej poznał Polonię i Polaków w Niemczech, a ostatnie lata spędził w Norwegii. Zwracam się do pana inżyniera Zbigniewa Wysockiego, aby może podzielił się z naszymi słuchaczami, widzami telewizji Trwam, może i by wyjaśnił nam, po co właściwie organizowane są takie fora polonijne i może czym szczególnym charakteryzuje się to obecne forum polonijne, w którym uczestniczymy.
No więc ja może zacznę od takiego drobniutkiego życiorysu. Idea spotkania Polaków ze świata, Polaków, którzy kochają swoją ojczyznę, powstała wśród nas kilkanaście lat temu. Rzucił taką myśl w ramach naszego stowarzyszenia pan kapitan żeglugi wielkiej Zbigniew Sulatycki. Nawet zaczęliśmy bardzo skromnie, bo miały to być wspólne interesy Polaków na świecie, a więc współdziałanie firm. Ale po zainteresowaniu obecności wielu bardzo ciekawych ludzi i po pierwszej obecności właśnie tutaj w Toruniu, w gościnnych progach Radia Maryja i telewizji Trwam, stwierdziliśmy, że to ta inicjatywa powinna być wykorzystana do o wiele, wiele większych spraw, a więc porzucenie jakichś tam kontaktów firmowych i przejście na połączenie się z ludźmi wszystkimi, z Polakami na świecie, którzy, krótko mówiąc, chcą być w kontakcie z Polską, kochają tą Polskę i mają bardzo wiele powodów, żeby tu się spotykać. Teraz spotykamy się po raz 17. I to spotkanie ma szczególną wymowę z dwóch powodów. No, nasze motto, wierność tradycji, jest zawsze bardzo ważne, ale może w tej chwili szczególnie ważne z powodów rzeczywistości, która nas otacza. Wiemy dobrze, że w tej chwili Polska jest na kolejnym zakręcie. Pomimo, że jest na spirali tych zakrętów w ostatnim czasie, to mamy rzeczywiście wiraże dziejowe. W tej chwili znowu się pojawia sytuacja coraz większego zagrożenia dla nas jako narodu, jako państwa i konsolidacja sił wszystkich Polaków, nie tylko tu w Polsce, bo to nie wystarcza, jest konieczna. Polonia, jeżeli jesteśmy tam na miejscu, rozmawiamy z tymi, którzy od dawna wyjechali, jest dla nas wzorem i przykładem praktycznego patriotyzmu. Umiłowanie ojczyzny tam jest widoczne na każdym kroku. My w Polsce tu czasem zapominamy, jesteśmy przyzwyczajeni, że jesteśmy w ojczyźnie i nie wszystkie obowiązki traktujemy do końca poważnie. W związku z tym spotkanie i pod takim hasłem jest dla nas w Polsce bardzo, bardzo ważne. W ten sposób możemy bardziej zrozumieć potrzeby dzisiejszej Polski, a one są potrzeby, to są potrzeby już nie tylko te, które tak się trwają z dnia na dzień, ale to są potrzeby w tej naprawdę społecznej i działalności wręcz politycznej. Wiemy, że nasze państwo w tej chwili praktycznie zmierza ku likwidacji. Tutaj o powtórzenie diagnoz się nie pokuszę, bo te znamy wszystkie z naszej polskiej prasy i z polskiego radia, czyli Radia Maryja i naszego dziennika. Natomiast z tego wynika konieczność działania wspólnego, działania zgodnego. Takiego nam potrzeba i między innymi szczegółowymi informacjami z bezpośredniego źródła uczestników życia polonijnego, musimy tutaj skorzystać i wspólnie doprowadzić do zwycięstwa. Mamy najwyższy czas na ratowanie naszej ojczyzny.
Bardzo dziękuję. Tuż obok pana inżyniera jest ksiądz dziekan Józef Aszkiełowicz. Warto może przypomnieć, że ksiądz Józef Aszkiełowicz jest właściwie następcą słynnego księdza prałata Józefa Obremskiego. Pragnę powiedzieć naszym widzom i słuchaczom Radia Maryja, że przed tym programem uczestniczyliśmy w bardzo wzruszającym momencie, bo tuż przed budynkiem Domu Słowa, gdzie mieści się rektorat Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, dokonaliśmy uroczystego odsłonięcia popiersia właśnie księdza prałata Józefa Obremskiego. To nasze spotkanie zakończyło się też i wzruszającymi piosenkami, które między innymi też intonował ksiądz dziekan. Wiele właściwie pytań chciałbym księdzu postawić, ale może z racji tego, cośmy przeżyli przed chwilą. Kim jest właściwie dla Wileńszczyzny ksiądz prałat Józef Obremski? Czym on się tak zasłużył, że tak bardzo go kochamy i tak bardzo pragniemy, aby on w naszej pamięci wciąż żył?
Po pierwsze, chcę podziękować całemu narodowi polskiemu za tego szczególnego kapłana, wielkiego księdza, wyjątkową osobowość, który był wzorem i przykładem, jak trzeba postępować. A szczególnie chcę podziękować ziemi lomżyńskiej, skąd on pochodził. Urodził się w 1906 roku, przeżył 105 lat, rozpoczął studia w 1926 roku, w 1932 został wyświęcony przez arcybiskupa Romualda Jalbrzykowskiego. No i był takim Mojżeszem dla Wileńszczyzny, tak jak Mojżesz dla Izraelitów, tak on, ksiądz prałat Józef Obremski, przeprowadził nas przez Morze Czerwone, tego bolszewizmu, ateizmu. I w naszej rodzinie i we wszystkich rodzinach on był poczytany jako święty. Nie wyjechał w czasie repatriacji, pozostał się z nami i był taką iskrą, skarbem, darem Bożym, cudem Bożym, drogowskazem. Był najwyższym autorytetem, przykładem, nawet sumieniem narodu, przywódcą duchowym i patriarchą Polaków na Wileńszczyźnie. No i nas uczył, że po Panu Bogu trzeba kochać polskość, te tradycje. Mówił tak obrazowo, że życie to jest pielgrzymka. I w pielgrzymce idzie się dwoma nogami. I prawa noga to jest święta rzymskokatolicka wiara, a lewa noga to jest nasza polska kultura, nasz język, nasze tradycje. I te nogi muszą być mocne, silne w pielgrzymce, ich trzeba ćwiczyć stale, żeby osiągnąć naszą niebieską ojczyznę. I mówił, kto odchodzi od polskości, on mówił, i my to teraz widzimy szczególnie, gdy weszliśmy do Europy, że kto dla tych miraży złotych gór wyzbywa się polskości, ten odchodzi od kościoła. I to, co nie dokończyli sowieccy ateiści, to teraz szatan przez swoich sług, przez swoich chytrość tak dokańcza. I dlatego my tej polskości trzymamy się jak świętości. Ona nam potrzebna, bo to jest zadanie. Ojczyzna to jest miejsce uświęcenia. Gdzie ciebie Pan Bóg posadził, jak te drzewko, tam musisz rosnąć, tam musisz owocować. I dlatego choć biednie, ale materialnie, ale jesteśmy milionerami, bo mamy Pana Boga w duszy. No, zły duch chce odebrać nam tego Pana Boga, no, ale zawdzięczając księdzu prelatowi, jego duch żyje i my jego przekazujemy. On, można powiedzieć, on teraz bardziej żywy niż za życia. I zawdzięczając to Radio Maria i ojcu Rydzykowi, on nazywał ojca doktora Tadeusza Rydzyka moim doktorem, bo przeżył 105 lat i pamiętam, jego zdrowie polepszyło się, gdy jemu zainstalowano telewizję Trwam. On niegdyś narzekał, o, byli stare, dobre czasy, ale to minęło, szkoda, że wy tych nie widzieli dobrych czasów starych. Ale gdy zobaczył telewizję Trwam, to powiedział, o, wrócili stare, dobre czasy, że wszystko to żyje i nadal. I więc on od rana do wieczora patrzył i w nosy przeczychał się, no, i mówił, że batalia za świat, jaki będzie świat, rozgrywa się w Europie. A jeżeli jeszcze konkretniej, to w Polsce. A jeżeli jeszcze konkretniej, to w Toruniu. A jeżeli jeszcze konkretniej, to w Radio Maria. Że tu wszystko zadecyduje się. Widzimy ataki szatana na Radio Maria, telewizja Trwam. Jeżeli wytrzymamy, to wygra Polska, wygra Europa, wygra cały świat. Tak mówił ksiądz prelat i my no, właśnie tego jesteśmy pewni.
Księże dziekanie, ja dzisiaj z ogromnym zainteresowaniem słuchałem też historii powołania, osobistego powołania księdza dziekana. Może dwa słowa o swoim powołaniu.
Tak.
Jak to się stało, że dzisiaj może ksiądz dziekan kontynuować to wspaniałe dzieło wspaniałego, świętego poprzednika?
Właśnie, że Boża opatrzność po różnemu powoluje. W Polsce wy macie księży, macie literaturę, a u nas tego nie było. Ni księży, ni literatury. I właśnie Pan Bóg mnie wziął tak, jak się zakolniesz i powiedział, idź do seminarii. To wyglądało w 1977 roku, służyłem w wojsku sowieckim na lutnisku. I szedłem właśnie po paśmie startowym do swego takiego domku, punktu. I nagle mnie zalała taka boska miłość. Takie uczucie, no, szczęścia, świętości, bliskości Pana Boga. Ja uklękłem i zacząłem modlić się. I w ten czas przyszła wloga myśl, trzeba iść do seminarii. Ja poczułem intensywnie, że to Pan Bóg nie woli, że Jemu nie wolno odmówić. On wie lepiej niż sam. I co dla ciebie lepiej? A ja, mój rozum nie mógł z tym zgodzić się. Najtrudniej mnie było właśnie, jak ja przeżyję bez żony, bez dzieci, bez rodziny. No i plakałem nawet. I tak czekałem 2 lata, ale potem w 79, gdy papież po raz pierwszy przyjechał do Polski, zdecydowałem, wstąpiłem w Kowieńskie seminarium i czuję, że Pan Bóg cały czas prowadzi, bo On dba o Polaków na Litwie, On dba o wszystkich, ale dla każdego narodu trzeba swój pasterz, który zna dobrze mentalność, kulturę, język swojego narodu. I dlatego widać, że Pan Bóg nam błogosławi. Wileńszczyźnie dał księdza prelata, ale przedtem dał nam i księdza Michała Sopoćkę, dał ojca Rafała Kalinowskiego, dał siostrę Faustynę Kowalską. I choć diabeł atakuje, choć trudne czasy, można powiedzieć trudniejsze niż przy Związku Sowieckim, co dotyczy polskości, ale myślę, że przeżyliśmy te sowieckie czasy, przeżyjemy i te czasy z Bożą pomocą i z Waszą pomocą. Dlatego my nie przestawiamy życia bez telewizji Trump, bez Radia Maryja i jak ksiądz Prelat Obremski mówił, że do polskości trzeba dorosnąć. To jest powołanie, to jest filozofia, bo naród, który nie zna swojej misji, staje się etniczną masą. I Polska, jak i każdy człowiek, też ma swoje misje. On nas tak uczył, że misja Polski jest szykować świat na drugie przyjście Pana Jezusa, głosić miłosierdzie Boże i niszczyć diabelskie totalitaryzmy. Co diabeł już zrobił, to Pan Bóg przy pomocy narodu polskiego to niszczy, rozwala. No, bo co takiego totalitaryzmu? To kiedy bandyci dochodzą do władzy. No i właśnie widzimy, że Pan Bóg rozwalił i ten komunizm, i faszyzm. To trzeba tak tłumaczyć, ale nie mamy dzisiaj czasu. Ale rozwalił ten liberalizm, że Polska to taki awangarda narodu, tak jak oficer musi być w wojsku, ale on narażony na tych wyborowych strzelców. Tak właśnie dlatego Polska tak jest atakowana i Polacy. No i dlatego to jest filozofia. To my choć daleko jesteśmy od Polski, ale żyjemy Polską. Żyjemy sprawami i to jest telewizja Trwam, to jest okna, przez które my patrzymy.
Księże dziekanie, wiem, że musimy, tego czasu nie ma za dużo, ale jeżeli mogę tylko tak poprosić o wielkie takie streszczenie, gdybyśmy powiedzieli, jakie są radości na Litwie dla Polaków żyjących na Litwie, a jakie też może są i smutki, w jakich intencjach powinniśmy się może razem modlić, solidaryzować z Polakami na Litwie.
Radości, no takie to, że no, jak powiedziałem, jest telewizja Trwam. No a smutki, że zwalczana jest polskość. Szkoły polskie zwalczane jest tak od najwyższym szczeblu. No i to jest wielki smutek i my jesteśmy niepewni, co będzie w przyszłości. Czy, jak się mówi, nasze dzieci zostaną Polakami, ale co za tym idzie, to jest ateizacja. To jest nas bardzo martwi.
Bardzo dziękuję, księże Ciekanie. Teraz może zrobimy taki przeskok aż do Australii. Został już nam przedstawiony pan Adam Gajkowski, ale ja bym, zanim dopuścimy pana Adama Gajkowskiego do głosu, dzisiaj, panie inżynierze, była jeszcze taka uroczystość, bardzo wzruszająca, ponieważ pan Adam Gajkowski w obecności wszystkich uczestników i księdza arcybiskupa metropolity Szczecińsko-Kamińskiego otrzymał szczególne wyróżnienie. To może dwa słowa na ten temat.
Tak jest. Była to rzeczywiście szczególna radość, szczególny moment. Powiedziałbym, że przez moment cofnęliśmy się o parę miesięcy do tyłu w czasie. Także tutaj przywołam uroczystość z dnia 10 lutego bieżącego roku. 93. rocznica. 93. rocznica zaślubin Polski z morzem w Pucku, dokonana przez generała Józefa Hallera. No i druga smutna rocznica bardzo, to jest kolejna rocznica wywózki pierwszej masowej Polaków z ziemi polskiej, przede wszystkim z Kresów na Syberię do Kazachstanu i tak dalej. Z tej okazji corocznie jako stowarzyszenie, również na konferencji naukowej z tej okazji zorganizowanej, wybieramy parę osób, proponujemy im, przyjmujemy z wdzięcznością ich zgodę na to nagrodą Animus et Semper Fidelis. Jest to statuetka specjalnie przygotowana na tę okazję i replika pierścienia Józefa Hallera. 10 lutego tego roku 3 osoby nasze wyróżnienie przyjęły, za co jesteśmy wdzięczni, a były to jego ekscelencja ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga, który akurat bardzo szczęśliwie dzisiaj też z nami był, nasz europoseł, były minister gospodarki morskiej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, pan Marek Grubarczyk, no i z drugiego końca świata, z antypodów południowych, za swoje zasługi, których bardzo wiele położył razem z organizacją Nasza Polonia, właśnie Adam Gajkowski. No i miałem tą ogromną radość razem z kapitanem Zbigniewem Sulatyckim wręczyć opóźnione to wyróżnienie, tą nagrodę Adamowi Gajkowskiemu. Bo wówczas, kiedy mieliśmy tamto spotkanie, niestety, za daleko z Australii, żeby przyjeżdżać co 2-3 miesiące. Doczekaliśmy się dzisiaj z ogromną radością w obecności księdza arcybiskupa. Wręczyliśmy nagrodę Animus et Semper Fidelis właśnie Adamowi Gajkowskiemu.
Panie Adamie, bardzo gratulujemy, cieszymy się bardzo i myślę, że w ten sposób została też doceniona cała Polonia, Polacy żyjący w Australii. No, jeśli można usłyszeć, jak Polacy w Australii żyjący próbują być wierni polskiej tradycji.
Ja myślę, że no może jeszcze małe nawiązanie do Animus et Semper Fidelis, do tej statuetki. Odważny i zawsze wierny. To chyba się zapisało tym, że owszem, no jakaś tam ta przeszłość solidarnościowa jest. Ta walka z komunizmem, z totalitaryzmem komunistycznym. Potem zawsze trwałość i pomoc w pracy, choćby nawet na rzecz Kościoła polskiego w Australii, duszpasterstwa polskiego, czy nawet i tych duszpasterzy, którzy pracują w diecezjach australijskich, jak choćby ojcowie Paulini, gdzie sporo prac z kolegami żeśmy dla dobra tego paulińskiego sanktuarium wykonali. No przede wszystkim, jak już mówiłem, dziękowałem kolegom, koleżankom z naszej Polonii, bo bez ich obecności, bez ich pracy nie byłoby tej nagrody, ale też i zauważyłem w końcowych słowach podziękowalnych, a muszę to powiedzieć, bo jest wielka nagonka na mojego duszpasterza gdańskiego, arcybiskupa Sławoja Leszka Głodzia. I dlatego muszę to powiedzieć. Kiedy arcybiskup został uhonorowany przez Stowarzyszenie Nasza Polonia w zeszłym roku krzyżem Golgota Wschodu, który zawiera grudki ziemi z miejsc martyrologii polskich oficerów pomordowanych, czy to w Kantyniu, czy w Charchowie, Miednoje, ale także grudki ziemi ze Smoleńska. W liście podziękowalnym arcybiskup napisał, że to będzie go dopingowało do jeszcze większej pracy dla Polski. I tą dewizę przyjąłem sobie dzisiaj. Nie wiem, czy będę potrafił tak jak arcybiskup, bo nasz duszpasterz gdański jest naprawdę tytanem pracy, jeżeli idzie o Polskę, ale będę się starał. A mam jeszcze coś, co jest mi bardzo bliskie, to jest mecenat Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. I to także nasze stowarzyszenie, Nasza Polonia, została równolegle w zeszłym roku uhonorowane tym mecenatem. Jest, dlaczego o tym chcę powiedzieć też? Bo ten mecenat jest ciągle potrzebny. On jest ciągle żywy w tej dziedzinie, w tym zakresie, że ciągle potrzeba ludzi, którzy będą się zgłaszali, którzy będą z całego świata, którzy będą się zgłaszali, którzy będą pomagali tej Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, pomagali Radiu Maryja, pomagali telewizji Trwam, wszystkim dziełom, które są związane z tą instytucją tutaj. I myślę, że jednym z przyczyn tej obecności i w Toruniu, ale też i w pracach dla telewizji Trwam, czy Radia Maryja, czy Wyższej Szkoły, jest właśnie ta nasza obecność tutaj, że tu odbudowujemy te nasze baterie, tą chęć pracy dla Polski, dla Polonii, ale także dla Boga. I kiedy w zeszłym roku była ta wielka demonstracja w Warszawie we wrześniu, 29 września, o ile się nie mylę, myśmy wyszli z inicjatywą jako Stowarzyszenie Nasza Polonia i wezwaliśmy organizacje polonijne na całym świecie do poparcia tej demonstracji, do zorganizowania demonstracji w swoich miejscach zamieszkania. Nie chodziło o wielkie tłumy, chodziło o to, żeby zademonstrować poparcie dla telewizji Trwam, żeby stanąć w jednym szeregu, żeby pokazać, że nie jesteśmy sobie obcy, że jesteśmy razem. A to wynika właśnie z obecności na forach, bo to nas bardzo przybliża. To powoduje, że jesteśmy wspólnotą ludzi wierzących, wspólnotą Polaków, którzy rozumieją się, którzy rozumieją potrzeby naszej ojczyzny. I przerażające jest to, co dzisiaj choćby nawet słyszałem na temat Wilna, czy w ogóle Wileńszczyzny, gdzie polskie szkoły będą pewnie zamykane, a polski rząd nie robi niczego, żeby to w jakikolwiek sposób przeciwdziałać. Przerażające jest to też to, jak dzieli się fundusze, jeżeli idzie o pomoc dla Polaków mieszkających poza Polską, bo przede wszystkim dla nich, czy to dla Białorusi, czy dla Ukrainy, czy dla Wilna, czy dla Litwy. Już nie mówię o nas mieszkających na Zachodzie. My też tam jakieś fundusze otrzymujemy teoretycznie, ale po ostatnich zmianach tych funduszy, w szczególności dla Polaków mieszkających na Wschodzie, nie ma. Polskie szkoły są zamykane, polskie gazety upadają, radia to samo, to jest przerażające. To po prostu tak być nie może.
Panie Adamie, taka też jeszcze refleksja. Pan wspomniał o tym mecenasie dla Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, ale przysłuchując się tym pięknym świadectwom, ze wzruszeniem sam Państwa słuchałem i słucham i sobie pomyślałem, jaka to piękna lekcja historii dla naszych studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Oni naprawdę w tabletce, w pigułce otrzymują taką ogromną syntezę, ale wy jesteście taką żywą historią i myślę, że piękniejszej księgi nie można przeczytać, jak właśnie słuchając waszych świadectw i przy tej okazji, jeżeli wolno wszystkim państwu też podziękować za to wasze świadectwo, które uczy naprawdę tej czystej historii, tej historii, która pokazuje, że Polska właśnie jakby stoi na tych dwóch fundamentach, na Panu Bogu, którego strzeże i nam cały czas pokazuje Kościół, i na tej miłości do ojczyzny. Bardzo dziękuję. Teraz idziemy do Kanady. Ja wiem, że pan Jerzy Czartoryski nie lubi, jak się go nazywa księciem, ale taka jest prawda. Mamy pośród nas kogoś, kto ma za sobą ogromną tradycję wielopokoleniową. Jest to szlachetny ród, ale najważniejsze, że pan Jerzy Czartoryski też i wobec nas wszystkich, wobec wszystkich Polaków żyjących, też i w Kanadzie, daje też to swoje świadectwo, autentyczne świadectwo miłości do Kościoła, miłości do narodu polskiego. Jak to się żyje w tej Kanadzie i jak Polacy żyjący w Kanadzie próbują być wierni polskiej tradycji?
Polonia kanadyjska, tak jak w większości krajów zamorskich i europejskich, jest bazowana, głównie zawsze była skupiona wokół parafii. I parafie od 150 lat, czy nawet może 200 lat w Kanadzie były centrum i tam się skupiały pierwsze grupy Polaków przybyłych na ten kontynent. Potem powstały rozmaite organizacje i te organizacje też w zasadzie były bazowane na parafiach. Czyli rola parafii, rola kościoła była zawsze podstawową. I dlatego są różne środowiska, różne grupy, które by chciały tą kontrolować obecnie Polonię. I prawda, i żeby kontrolować, to jednym z narzędzi to jest zniszczenie kościoła, zniszczenie polskości, przez zniszczenie szkół, harcerstwa i dalej polskich organizacji. I my w ostatnich latach niestety widzimy, że ta akcja jest prowadzona przez rozmaite środowiska i ci, którzy chcą to zniszczyć, są dobrze zorganizowani, działają bardzo sprawnie i my często nie potrafimy w odpowiednim może momencie zorientować się, co się dzieje i zapobiec temu. Dlatego takie spotkania jak w Toruniu są niezwykle ważne, bo podobne doświadczenia mają ludzie z innych części świata, prawda? Nie tylko Polonia, ale i również Polacy na Kresach, prawda? Ja bardzo chcę to odróżnić. Na Kresach nie ma Polonii, tam są Polacy. Natomiast Polonię można też jeszcze podzielić na dwie grupy. Polonia zamorska, czyli Australia, a obydwie Ameryki, i Polonia ewentualnie europejska, zachodnioeuropejska. Ja mogę coś powiedzieć tylko na temat Polonii północnoamerykańskiej, a konkretnie kanadyjskiej, gdzie jestem zaangażowany w rozmaitą działalność społeczną od dłuższego czasu, no co najmniej 30 lat. Prawda? I my teraz widzimy, że się dzieją różne dziwne rzeczy. I jest ludzie się odciągani są od kościoła, bojkotuje się rozmaite organizacje polonijne. Ta silna, patriotyczna emigracja powojenna, gdzie ludzie z drugiego korpusu głównie, z armii Andersa przyjechali i byli podstawą i odnowieniem Polonii, bo pierwsza Polonia była powiedzmy po pierwszej wojnie, czy nawet przed pierwszą wojną światową. I to byli ludzie bardzo prości, przeważnie, mieszkali, zakładali farmy, wyrąbywali siekierami hektary lasów. Piekielnie ciężka praca w okropnie trudnych warunkach. Prawdopodobnie można to porównać do pracy zesłańców na Syberii, ale oni to robili dobrowolnie, bo wiedzieli, że jeżeli wyrąbią odpowiednie lasy i tak dalej, to tam będą mogli zasiać pszenicę czy w każdym razie żyć z tego. I później przyszła ta druga fala po II wojnie światowej. I to byli ludzie, którzy przeszli przez Afrykę, Włochy, Tobruk, Narwik i tak dalej, z doświadczeniem, bardzo odważni, przeszli często przez Sybir. I ci ludzie dostali się do Kanady, nie mieli innego wyjścia, nie mogli wracać do Polski, bo by znowu wylądowali gdzieś albo na Syberii, albo pod ziemią. W związku z tym to oni wiedzieli, co im grozi. I to była bardzo prężna organizacja. Powstały wiele nowych kościołów. Kościół w Ottawie, gdzie ja mieszkam, został wybudowany dopiero w 50-tych latach. Polskie domy i tak dalej. I teraz niestety to zaczyna być kontrolowane przez ośrodki, które chciałyby przejąć jakąś władzę, i niestety jesteśmy w bardzo trudnej i ciężkiej sytuacji. I takie spotkanie jak w Toruniu, to daje wszystkim do zrozumienia, to się dzieje nie tylko w Kanadzie, to się dzieje w Australii, w Ameryce Południowej, wszędzie. I my musimy sobie zdawać sprawę, jak z tym walczyć, co zrobić, zmobilizować nie tylko Polonię, ale również społeczeństwo w Polsce, którzy stale uważają, Kanada, taki wspaniały kraj, pachnąca żywicą, prawda, ale musimy to wspólnie doprowadzić do tego, żeby to działało w odpowiedni sposób. Polonia jest niezwykle ważna. Według niektórych statystyk to jest 10 do 20 milionów Polaków, prawda? Setki milionów dolarów wpływa do Polski w ramach jakiejś pomocy, prywatnej pomocy. Na tym bardzo zależy niektórym środowiskom w Polsce, nie tylko na tych pieniądzach z Zachodu, ale również na głosach, bo Polacy na Zachodzie, którzy mają obywatelstwo polskie czy polskie paszporty, mogą głosować. I to jest, są tysiące głosów, które mają wpływ na wybory i prezydenckie, i do Sejmu. Czyli musimy mądrze działać i chcemy z władzami polskimi, czy z rządem polskim, my chcemy rozmawiać, my chcemy współpracować, ale jako partnerzy i z tego samego poziomu, a nie chcemy być uważani za jakiś, ja nie wiem, nie chcemy wykonywać rozkazów. Chcemy współpracować i współpracować jako równi partnerzy.
Panie prezesie, my bardzo się cieszymy, że od pewnego czasu jest tam też i przedstawiciel
z Torunia jest ojciec Jacek Cydzik. Oczywiście nie w Ottawie, ale jest...
To bardzo, bardzo żałuję, że on... To jest jednak 500 kilometrów od nas, ale ja ojca Jacka znam od wielu lat i z Torunia i spotkałem go raz czy drugi poza Toruniem w Urugwaju. Raz go spotkałem chyba i on bywa u nas, ale rzadko niestety. Ale Ottawa jest małym ośrodkiem polonijnym. U nas jest 10-15 tysięcy Polaków czy ludzi, którzy się przyznają do korzeni polskich. A tam, gdzie jest ojciec Cydzyk, jest sama Mississauga, to jest 150 czy ileś tysięcy Polaków i całe południowe Ontario, to w sumie to jest tam ćwierć miliona Polaków co najmniej tam mieszka. Więc tam jest jego miejsce. Więc to, że ja mówię, że żałuję, to jest fakt, ale jego miejsce jest właśnie tam.
Przy tej okazji pozdrawiamy ojca Jacka i całą też Polonię kanadyjską, która na pewno też będzie, może w tej chwili nas oglądają i pana słuchają.
Tak, ja jeszcze może jedną rzecz chciałem dodać, że mimo, że jesteśmy małą grupą polonijną w Ottawie, jesteśmy dosyć prężni i stale się dzieje coś ciekawego, czy nawet inicjujemy pewne... Trzy tygodnie temu odsłoniliśmy w polskim kościele tablicę upamiętniającą morderstwo katyńskie i wypadki smoleńskie. Była demonstracja przed parlamentem. Mieliśmy takich wybitnych ludzi, czy znanych jak poseł Macierewicz, czy jak Michalkiewicz i tak dalej, i tak dalej. I staramy się zawsze mieć kogoś ciekawego, ciekawe filmy, ciekawe prelekcje i często Ottawa jest inicjatorem tego. My byśmy sami nie dali rady to przeprowadzić, ale jak my kogoś zaprosimy, taka osoba później dalej jedzie do Montrealu, do Toronto, do Mississaugi, czy nawet dalej na zachód, Calgary czy Vancouver. W każdym razie staramy się, ile się da.
Dziękujemy za to piękne świadectwo. Powracamy do Europy. Jest z nami pan doktor medycyny Andrzej Pazera, który żyje w Szwajcarii. Panie doktorze, ja wczoraj tych właściwie kilka słów, które pan powiedział, mnie samego uświadomiły, że rzeczywiście człowiek potrzebuje ojczyzny. I pan osobiście o tym zaświadczył. I widać, jak ta polskość w panu żyje. Ja może nie chcę postawić konkretnego pytania, ale może zapytam, jak pan, panie doktorze, przeżywa to obecne forum polonijne. I może też chciałby się podzielić. Właśnie jak to jest z tą tęsknotą za ojczyzną?
Czcigodny ojcze, ja może zacznę od tego, że dla mnie to, co odczuwam jako 30 kilka lat przebywający za granicą Polak, polskość to właściwie jedna tęsknota, to jest katolickość. I tutaj właśnie sięgamy do tego problemu europejskiego. Tak słyszymy od księdza dziekana o ateizacji Europy, powiedzmy, wschodniej, no bo ciągle to jest Europa Wschodnia, a nasza Europa Zachodnia przez luksus życia, tak zresztą chociażby Australia i inne kraje, no jakoś zupełnie się zlaicyzowała, a im wyższy standard życia, tym niestety łatwiej zapomnieć o Panu Bogu. Natomiast jeżeli człowiek wyrósł w Polsce, tak jak ja, a miałem jeszcze to niesamowite szczęście, że urodziłem się w mieście, które się nazywa Częstochowa, a nawet więcej, jako dziecko matka mnie zapisała, chociaż to były czasy bardzo dziwne, bo właściwie nie było żadnych instytucji kościelnych, ale było jednak przedszkole, które należało do sióstr nazaretanych w Częstochowie. Ja nie powiem, że przesiąkłem, ale kiedy wyjechałem, to po kilkunastu latach coraz bardziej wracało do mnie właśnie to, te początki. Te początki, którymi nasyciła mnie matka, nasyciło mnie przedszkole, bo w szkole było różnie. Pamiętam pierwszą wizytę papieża, kiedy w liceum, które kończyłem w Częstochowie, zamknięto nas do wieczora, aby nie powitać Ojca Świętego na alejach Najświętszej Maryi Panny. To był jedyny dzień w szkole, kiedy szkoła, chociaż skończyć się powinna o godzinie tam 14, trwała do wieczora po to, żeby puste ulice przywitały Jana Pawła II. Nauczycieli mieliśmy jednak dość dobrych i niektórzy takie małe furtki pootwierali i kilku z nas udało się uciec i powitać papieża. Ale niestety takie to były czasy. Dzisiaj natomiast po tych kilku już 10 latach, przy 30 latach mieszkania w Szwajcarii i w sumie nie tylko w Szwajcarii, bo rozmawiam też z innymi, bo chętnie jeżdżę na różne europejskie spotkania Polaków, widzę, że to, co nam najbardziej właśnie brakuje, to jest ta tęsknota za tym, aby móc manifestować i żyć wiarą. Ta wiara jakoś niestety ginie także wśród tych najnowszych emigrantów, bo po prostu czasy powodują, że ten pogoń za materializmem no jakoś powoduje, że właściwie ta potrzeba oddala się od człowieka, ale im dłużej się jednak w tym mieszka, tak jak ja na przykład tam i kiedy jako lekarz pracuję już 30 ponad lat tam właśnie, to widzę, że właściwie no można przedłużać życie. Życie na zachodzie, w Szwajcarii zwłaszcza, jest bardzo dużo przedłużone w stosunku do średniego życia, na przykład w Rosji czy gdziekolwiek, bo aż ponad 20 lat dłużej żyją w Europie Zachodniej niż w Europie Wschodniej. Ale widzę umierających ludzi, którzy tak naprawdę nie wiedzą, po co żyli. Nie wiedzą, w jakim to wszystko kierunku ma iść i po co. Dzisiaj mamy bardzo wysokie wykształcenia, w sensie jak, ale nie chce się pozwolić człowiekowi zastanowić nad tym, po co. I muszę powiedzieć, że tutaj, korzystając, ponieważ nie chciałbym monopolizować głosu, powstanie telewizji Trwami Radia Maria i dotarcie jej przez kiedyś UKF, a teraz przez antenę satelitarną, niestety nie ma jej na antenie normalnej, ale jednak jest ogromnym zastrzykiem, który pomaga nam tam egzystować tak, że chociaż mieszkamy 1300, 1500 czy więcej kilometrów od Polski, to jednak możemy ciągle pozostawać połączeni z ojczyzną, tą właśnie duchową ojczyzną. Reszta w Europie jest faktycznie w tej chwili już identyczna. Natomiast ta polska wiara przekazywana i polska religijność, która jest no, w jakiś sposób wyjątkowa, jest dzisiaj tam dla tych, kto chcą, możliwa właśnie dzięki telewizji Trwam, właśnie Radiu Maryja. I dlatego ojcom redemptorystom chciałem za to tutaj w tej chwili ogromnie podziękować, bo naprawdę powiem inaczej nawet. Nie wyobrażam sobie dalszej egzystencji, gdyby nie było tych wspaniałych dzieł.
Bardzo dziękujemy, panie doktorze. Teraz ze Szwajcarii, bardziej na wschód, wracamy już ponownie na wschód. Do Grodna idziemy, pani Alicja Biner, prezes Klubu Polskich Tradycji Narodowych w Grodnie i kierownik zespołu Grodzieńskie Słowiki. Właściwie już te tytuły mówią, czym się pani zajmuje, gdzie pani serce jest. Jak pani wyraża swoją miłość do ojczyzny?
Przypomniałam sobie, że za czasów sowieckich kultura polska, polski język, tradycja polska była zaniedbana, zupełnie zaniedbana. I jak zaczęła się ta tak zwana perestrojka, już można było przyznać się, że jesteś Polakiem. I od razu z mężem razem, jest muzykiem też Andrzej Biner, założyliśmy zespół. I wytrwaliśmy do tej pory. I bardzo się cieszę z tego. Zaczęliśmy od utworów Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki. Koncertu było bardzo dużo od razu i z taką radością to robiliśmy i mnie się wydaje, że to jest po prostu no, wyraz swojej miłości do Polski, do Polaków. Poznałam, miałam możliwość w tych latach właśnie przyjechać do Polski, spotkać się z rodakami. Ja wszędzie mówię, że Polacy to wspaniały, wielki naród. Tak jest. Kultura polska jest przepiękna, wielka kultura jest w różnych dziedzinach. Muzyka polska, polscy poeci, pisarze i to trzeba pokazywać światu, bo zupełnie inne spojrzenie. Ja pamiętam pierwsze nasze wyjazdy z zespołem do Polski. Ja dokładnie pamiętam reakcję w tej szkole, gdzie ja pracuję. No tak, po rosyjsku, no, co tam to Polska, co tam, jaka tam kultura? A A przecież kultura jest wielka i ja staram się, my staramy się właśnie pokazać tę kulturę, tą prawdziwą kulturę polską. Ten wielki nasz Polek, Stanisław Moniuszko, przecież Grudzińszczyzna, gdzie ja mieszkam, ona, tam urodził się Stanisław Moniuszko, na Białorusi też, blisko Mińska. Później Michał Kleofas Ogiński. Polak urodzony tam na naszych terenach. I ludzie czasem tam nie zdają sobie sprawy, że naprawdę warto poznawać i szerzyć tą kulturę. Co dotyczy... Ja liczę, że ja jestem szczęśliwą osobą, dlatego, że to, co robię, ja bardzo lubię. Koncertów było bardzo dużo ciekawych. Program na przykład poświęcony Ojcu Świętemu, solistami opery warszawskiej. Te koncerty mieliśmy szczęście przedstawić w Archikatedrze w Lodzie na przykład, w Wilanowie w Polsce. I zawsze ja widzę, z jakim wzruszeniem słuchają to, co my głosimy. Miłość do ojczyzny, miłość do Boga, miłość do Polaków i szacunek do tej tradycji. Przecież sama tradycja polska, Klub Polskich Tradycji, staramy się pielęgnować i pokazać też, przyciągnąć do tej tradycji młode pokolenie. Żeby wiedzieli, jaka jest ta polska tradycja prawdziwa, kultura polska, kultura nie tylko w tym szerokim sensie, a kultura też obyczajowa kultura polska. Ona jest inna też niż kultura... znaczy byłych mieszkańców Związku Radzieckiego. Trochę inaczej wszystko. Mnie się wydaje, więcej delikatności u Polaków, prawdziwych oczywiście, kulturalnych Polaków. No i bardzo się cieszę z tego powodu, że spotkałam w Polsce bardzo dużo wartościowych ludzi, naprawdę, naprawdę wartościowych ludzi, ludzi takich wielkich patriotów i kochających Polskę i prawdziwych przyjaciół, wśród których na przykład obecny tutaj pan prezes towarzystwa, pan Zbigniew Wysocki. Tak.
Pan Sulatycki też oczywiście.
Tak, i pan Sulatycki oczywiście, też pan kapitan, który był, przyjeżdżał, też dla niego wielki wysiłek przyjechać na koncert na Białoruś, no, granica i tak dalej, to, ale zawsze, przez kilka razy był na naszych koncertach, jubileuszach, przyjeżdżał tam też do Grodna. Różne ciekawe inicjatywy powstają też, na przykład ostatnia nasza inicjatywa stworzenia Izby Pamięci Elizy Orzeszkowej. Ona mieszkała w Grodnie. Ona była bardzo kochana przez grodnian. Prowadziła działalność nie tylko, no, jako pisarka, oczywiście wydawała tam czasopismy i tak dalej, a działalność charytatywną, edukacyjną dla dzieci, dla młodzieży. I domek, w którym ona mieszkała w ostatnie dni jej życia, kiedy była chora pisarka, to ludzie, ulica była wysłana słomem, żeby jej, te wózki, które przyjeżdżały przed jej domkiem, żeby nie przeszkadzały tej zmarłej pisarce. A latem ona wyjeżdżała do Miniewicz, gdzie już dawno temu, 12 chyba lat, kupiliśmy domek, podobny do tego domku, gdzie ona mieszkała. Ona przyjeżdżała tam i napisała swoją piękną opowieść nad Niemnem. No i staramy się, żeby... Myślę, że jednak nam się uda otworzyć Izbę Pamięci Elizy Orzeszkowej. Mamy już ekspozycje, eksponaty przewiezione z Warszawy. No, żyjemy przez cały czas, żyjemy nadzieją i robimy swoje. Uparcie, z uśmiechem. Czego życzę wszystkim. Cierpliwości i dążenia do celów.
Z podziwem słuchałem właśnie wczoraj, jak pani opowiadała o tej waszej trosce na Grodzieńszczyźnie, właśnie żeby zachować pamięć, żeby kulturę pielęgnować. Nawet jak teraz chociażby pani mówi o tym pragnieniu, żeby Eliza Orzeszkowa, ona trwała, ponieważ tyle jej zawdzięczamy, nasz polski duch i rzecz, która już nie pierwszy raz w czasie nawet tej dzisiejszej rozmowy wchodzi, przed chwilą też pan doktor Andrzej, mianowicie kultura to równa się katolickość, prawda? To jest...
Tak, tak. Tak, dlatego i te programy, zawsze my, program nie jest tylko muzyczny program, a każdy program naszego koncertu powinien być taki edukacyjny, żeby pokazać ludziom osiągnięcie i miłość do Boga. I przyciągnąć do tego. Bardzo się cieszę teraz jeszcze ostatni też taka inicjatywa stworzenie Filharmonii Polskiej, Społecznej Filharmonii Polskiej w Grodnie. Współpracujemy z naszym konsulatem. Ta placówka jest dla nas kawałeczkiem Polski. Mamy dobry nastrój i pozytywny i myślimy, że to, o czym marzymy stworzyć, nam się uda.
Ja się cieszę, że tam polscy redemptoryści, moi współbracia.
Tak, mieliśmy tam też koncert, na ich rocznicę była poświęcenie tego kościoła redemptorystów u nas na Dziewiątówce, ten kościół. I właśnie ten program pod tytułem Santo Subito tam my wykonywaliśmy. Jesteśmy w kontakcie też, nasz wspaniały biskup Aleksander Kaszkiewicz też bywa zawsze na naszych występach. No i mnie się wydaje, jak my to kochamy, to ludzie tak przyjmują też bardzo w taki miły sposób, ze wzruszeniem nawet. Bo to jest to prawdziwa kultura, wysoka kultura.
Dziękujemy pani Alicji.
Dziękuję.
Teraz już wracamy się do pana doktora Mariusza Buchowiaka, współzałożyciela pisma Egzorcysta. Jak już wspomniałem wcześniej, pan Mariusz trochę czasu przeżył w Niemczech, ale szczególnie myślę, świeże ma doświadczenie w Norwegii. Ja zacząłem od tego, że jest pan współzałożycielem Egzorcysta. Czy może to też ma jakiś związek z tym pobytem na Zachodzie pana Mariusza?
No w pewnym sensie tak, to znaczy no, można powiedzieć, że na Zachodzie dojrzałem w wierze, to jedynie takim bym widział splot okoliczności czy wyjaśnienie tego, no chociaż to jest bardziej skomplikowana sprawa, raczej nie będę tutaj wchodził teraz, bo to nie ten temat. Zgadza się, mam najwięcej doświadczeń z Norwegii, dlatego że bardziej się zaangażowałem w działania polonijne. No i cóż mogę powiedzieć, no uważam, że ważne jest, żeby Polacy w jakiejkolwiek Polonii właśnie starali się, żeby polska krew, w cudzysłowie, czyli intelektualna krew, przepływała do tej Polonii. Czyli ja na przykład skupiałem się na tym, żeby zapraszać różnych ciekawych ludzi, profesorów, żeby dawali wykłady, żeby Polacy wiedzieli, co się w Polsce dzieje, jaka jest myśl polska, żeby wiedzieli, jaka jest historia, żeby wiedzieli po prostu, jaka jest rzeczywistość, nie ta lansowana przez mainstreamowe media, ale ta prawdziwa. I fakt, Polska jest w Europie ewenementem, właśnie z tego powodu, że jest katolicka i dlatego mamy bardzo dużo do zaoferowania nie tylko Polonii, ale też narodom, w których mieszkamy, które są zeświadczone, są zateizowane. I naprawdę możemy z nimi nawiązać kontakt, przekonywać do swoich racji, do swojej wiary. I ja to starałem się robić i też polecam i zalecam to innym, żeby też ewangelizować. Tylko to musi być w odpowiedni sposób robione. To znaczy bardziej na bazie rozumu, wiedzy, filozofii, nauki. Od tego trzeba zaczynać. I wiem z własnego doświadczenia, bo pracowałem z Norwegami, ze środowiskiem naukowym, zateizowanym. I po pewnym czasie zaczynają człowieka szanować, jego poglądy, jego katolicyzm. Tylko trzeba umieć właśnie nawiązać to na odpowiednim poziomie. Także naprawdę Polska i Polacy ze swoim katolicyzmem nie powinni się absolutnie wstydzić, bo to też czasami tak jest, ale to wynika według mnie z ignorancji, z braku wiedzy. Także Polonia ma dużo do zaoferowania właśnie też tym narodom. Może je ewangelizować. Także to takie są moje doświadczenia.
Właśnie pan jest młodym człowiekiem. Pan też się spotykał z młodymi ludźmi. Wiemy, że w obecnym czasie niestety wielu młodych ludzi, nie widząc perspektywy dalszego życia w Polsce, emigruje. Wolelibyśmy, żeby oni pozostali, no ale warunki życia są, jakie są. Co by pan radził, jakie wskazówki by pan może wskazał tej polskiej młodzieży, która udaje się na Zachód przede wszystkim z racji ekonomicznych?
Tak, zgadza się. No, dużo ludzi niestety musiało wyjechać. Ja ogólnie jestem za wyjazdami, żeby poszerzyć horyzonty, żeby zobaczyć, jak jest na Zachodzie, jak jest w innych miejscach. Ale oczywiście to nie znaczy, że mamy zatracić swoją wiarę, swoją tożsamość i iść za tymi prądami, które są na Zachodzie, bo tak naprawdę to Polska powinna przewodzić całemu Zachodowi, a nie odwrotnie. Dlatego nie powinno być tak, że Polacy mają jakieś kompleksy, twierdzą, że tutaj jest jakiś ciemnogród, katolicyzm i tak dalej, że to jest wszystko B i trzeba teraz ciągnąć do Zachodu i iść za nimi, bo to widać tutaj u polityków polskich, części polityków polskich, jakby oni mieli pewien kompleks. Czyli ja przebywając w Norwegii mogłem z dużym prawdopodobieństwem przewidywać, jak będzie, co się będzie działo w Polsce, czyli te związki partnerskie, legalizacja homoseksualizmu i tak dalej, to już wszystko na Zachodzie było i to było kwestią czasu, kiedy to przyjdzie do Polski. Ale to wynika właśnie z tego, że te nasze elity, czy pseudoelity, nie doceniają tego, że tak naprawdę to my tutaj posiadamy wartości, prawdziwe wartości, oparte na prawdzie, na katolicyzmie. I my powinniśmy przewodzić, tak jak teraz Węgry zaczynają przewodzić i się trochę wymykać z tej myśli ideologicznej Unii Europejskiej. A właśnie Polacy, te pseudoelity właśnie próbują robić to, co jest na Zachodzie. I to jest właśnie wielkim błędem. Nie powinno się mieć absolutnie takich kompleksów, tylko nadawać ton. Bodajże Ronald Reagan powiedział, że nie bój się być pierwszym. Czyli nie bój się nadawać tonu. Nie bój się pokazywać, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. Także naprawdę w dyskusjach możemy wygrać. Ale wracając do ludzi, którzy wyemigrowali, zgadza się. Ta nowa emigracja to jest emigracja zarobkowa. Z przyczyn ekonomicznych wyemigrowała. Wiadomo, że to nie jest ta sama Polonia, co ta, która wyemigrowała w latach 80. Oni już tak się przy kościele nie trzymają. Chociaż jeżeli na przykład potrzebują pracy czy jakiegoś kontaktu, no to pierwszy punkt, pierwsza myśl to jest idziemy w kierunku kościoła. Się tam zakręcić, zobaczyć i tak dalej. Także mimo wszystko to pozostaje. To jest zawsze pierwszy kierunek. Nawet jeżeli ktoś jest niewierzący, może być ateistą, to zawsze tam próbuje jakieś kontakty załapać. Także to pozostaje. No i coś się dzieje, ale oczywiście nie w takiej skali, jakiej powinno. No bo skoro w Norwegii jest, dajmy na to, 150-160 tysięcy Polaków, no to no widać, ile jest. Mimo, że Norwedzy się dziwią, że te kościoły są pełne i tak dalej, no ale statystycznie no to za dużo Polaków no nie chodzi do kościoła. No ale no cóż zrobić, no tak to jest. To jest właśnie wpływ tego zeświadczonego Zachodu. Także to też jest niebezpieczeństwo, jeżeli Polacy wyjeżdżają za granicę, bo tam czują większy luz obyczajowy. A zwłaszcza no, na Zachodzie, bo na Wschodzie to możliwe, że tak nie jest, ale na Zachodzie. Także jest to niebezpieczeństwo. Także tym bardziej, wiadomo, człowiek jest niedoskonały i słaby, także dobrze, żeby trzymał się Kościoła i się nie zatracił.
Panie Mariuszu, ja w tej chwili podziękuję, bo mam już telefon. Myślę, że jeszcze będzie okazja wrócić, a szczególnie też w części radiowej tego czasu będzie jeszcze więcej. Jeżeli mamy połączenie, a zdaje się, że jest, bardzo prosimy. Telewizja Trwam, Radio Maria. Bardzo prosimy. Telewizja Trwam, już jesteśmy na antenie. Proszę bardzo. Bardzo proszę, czy nasz słuchacz, czy widz jest...
Hello.
Tak, jesteśmy, bardzo prosimy.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja dzwonię z Windsor z Kanady. Tam była rozmowa, że rząd polski pomaga, że... Ja myślę, że to jest zełgana prawda. Hello.
Tak. Może się pan przedstawić? Pan Adam, tak?
Ja, tak, pan Adam, jest.
Prosimy bardzo. Słuchamy pana. Jakieś trudności techniczne. Może nie wyłączony jest tam...
Jest, tak. Potwierdzam to i mówię, że przyjeżdżają tu różni ludzie, powiedzmy, rządowi. Niektórzy przyjeżdżają prywatnie, niektórzy służbowo. No i zawsze tak się dzieje, że wracając do tematu, mówię o rzekomej pomocy rządu polskiego, obecnego i poprzedniego. To się nic nie zmieniło. Wszystkie, powiedzmy, organizacje polonijne, czy to będą weterańskie, czy powiedzmy inne, rząd polski zawsze starał się to opanować, w sensie swoich wtyczek i żeby to wszystko było prorządowe, a nie przeciwkorządowe. I ludzie są nasyłani, jak już mówię, którzy przyjeżdżają i prywatnie, i służbowo. No i nawet muszą służbowo chodzić do kościoła też. Także z tej strony to trochę, ja to bardziej widzę, jak ktoś mówi mi z drugiej ściany, nie? No na ten temat to może panowie, którzy tam jesteście, możecie zabrać głos. Ja tylko podałem myśl, jak to wygląda, powiedzmy, tutaj u nas w Kanadzie.
Panie Adamie, a co pan robi, żeby właśnie pokazać, co znaczy być dobrym Polakiem? Co pan robi na tym polu?
Proszę pana, to trzeba zrobić inaczej. Zawsze wytykać błędy i kłamstwa. Zawsze i wszędzie.
Panie Adamie, ja myślę, że najpierw trzeba dawać świadectwo własnym życiem. Nie zaczynać od wynajdywania słabości, grzechów, odruchów. Tak myślę, katolik czyni. Pozdrawiamy.
Sorry, ale to jest druga strona medalu. Ja jestem, powiedzmy, znakomity katolik i znakomity Polak. I no już teraz nie pracuję, ale byłem znakomitym fachowcem. Także w każdej dziedzinie ja się sprawowałem i wykazywałem dobrze. I mam dobry background historyczny, techniczny, także i moralność katolicką.
Bardzo, bardzo dziękujemy. Więc powinniśmy się jak najbardziej stawać się tymi doskonałymi przykładami też jako wierzący. Jeżeli tu jest pan prezes, jeżeli chciałby może skomentować, bo jest to wypowiedź kogoś z Kanady.
Ja nie bardzo rozumiem, co pan ja Adam, jakie miał pytanie i co jego komentarz znaczy, prawda? Naturalnie przyjeżdżają różni ludzie i powiedzmy, ja już wspomniałem, że w Ottawie jest około 10-15 tysięcy ludzi, którzy się przyznają do polskiego pochodzenia. W organizacjach polonijnych aktywnie pracuje 30 osób. Jeżeli mamy jakieś spotkanie, prawda, film, ktoś przyjedzie, jakiś koncert i tak dalej, to jest między 80 do 200 osób. Jeżeli przyjdzie ponad 300 osób, to jest w ogóle wyjątek. Prawda? Więc to jest tak minimalny procent, a ludzie dzwonią, tak jak pan Adam na przykład, że on jest i katolik, i Polak, i Kanadyjczyk, i zna historię, i jest dobry inżynier i tak dalej. Ciekaw jestem, czy on się czasem pokazuje na spotkaniach polonijnych, czy on bierze udział. Dla 30 osób zorganizowanie jakiejkolwiek imprezy, to jest kolosalny wysiłek. To jest wysiłek nie tylko finansowy, ale to jest, trzeba poświęcić moc czasu, zorganizować salę, przygotować to, tamto, owo, dziesiąte. To są tygodnie ciężkiej pracy. I stale te same 20-30 osób. I to niezależnie, gdzie to jest, wszędzie wygląda tak samo. Więc jeżeli ktoś się, prawda, a jeżeli się ktoś zgłosi, ja nie wiem, ten pan Adam uważał, że przyjeżdżają jacyś ludzie, nie wiem, czy to chodziło o ludzi przyjeżdżających z Polski, czy nie, prawda? Każdy jest bardzo mile widziany. Wszystko jedno, jaki, prawda, jeżeli chce pracować, chce się wykazać czymś, drzwi są otwarte.
Kanada jest też gościnna, a Polacy tam żyjący też każdego Polaka przyjmą do wspólnoty tych, którzy chcą żyć ideałami polskości. Chcę powiedzieć naszym gościom i państwu, słuchaczom i widzom telewizji Trwam, że nasz program niestety już dobiegł końca. Musimy kończyć tę część telewizyjną, ale to nie koniec na tym. Zapraszamy państwa o godzinie 21:40 do odbiorników Radia Maryja. Nasi mili goście, którzy tak pięknie dali świadectwo o swojej wierze i o swoim patriotyzmie, będą państwo mieli okazję ich pytać. Oni też jeszcze, myślę, będą mogli więcej dopowiedzieć na te tematy, które nas interesują. Polonia i Polacy za granicą wierni polskiej tradycji. A więc do usłyszenia 21.40. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.